Cześć, przed nami dwie rozmowy z Dianą Choma, właścicielką Białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego Decha Medica, która jest psychologiem, terapeutą i biegłym sądowym. Zapytam o najczęstsze obawy przed zdecydowaniem się na terapię, a także postaram dowiedzieć, na co należy się nastawić przed wykonaniem pierwszego telefonu w kwestii umówienia wizyty. Jak to wygląda, na czym polega i jak przebiega terapia? O tym dziś porozmawiam z Dianą, a już teraz zachęcam Cię do podzielenia się własnymi przemyśleniami na temat naszej rozmowy w Spotify na stronie patryktarachoń.pl/podcast lub w wiadomości prywatnej. Zaczynajmy! Cześć, słuchasz Nie będąc sobą ekstra. Nazywam się Patryk Tarachoń i zapraszam Cię do rozmowy z gośćmi o podejściu do siebie, otoczenia i wyznaczaniu sobie życiowych celów. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu i włączeniu powiadomień, aby otrzymywać odcinki przed innymi. Nie przedłużając, zaczynajmy rozmowę z gościem. Czym zajmuje się Centrum Zdrowia Psychicznego Decha Medica?
Decha Medica jest to placówka, którą stworzyłam. Stworzyłam z ogromnej pasji, stworzyłam z miłości do ludzi, z potrzeby pomagania im. Jesteśmy placówką, która zajmuje się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną. Mamy psychologów, terapeutów, mediatorów. Współpracujemy z psychodietetykiem, współpracujemy z psychiatrą. Także zajmujemy się dbaniem o zdrowie psychiczne mieszkańców Białegostoku i nie tylko.
Czym różni się psycholog od terapeuty?
Psycholog od terapeuty. Tutaj warto jest zaznaczyć, że te pojęcia bardzo mocno się różnią. Psycholog, psychiatra, terapeuta, psychoterapeuta są to pojęcia, które w dużej mierze są mylone przez naprawdę dużą liczbę osób. Psycholog jest to osoba, która ukończyła studia, jeszcze do niedawna studia tylko magisterskie, jednolite, pięcioletnie. Na ten moment psychologiem może być już też osoba, która ukończyła samo magisterium z psychologii, czyli dwuletnie studia. Jeżeli chodzi o psychoterapeutę, to jest to bardzo szeroki temat, ponieważ psychoterapeutą można zostać tak naprawdę po ukończeniu całościowego szkolenia, w zależności od nurtu. Jest to szkolenie 3 albo 4-letnie. Natomiast zawód psychologa, zawód psychoterapeuty, terapeuty nie jest uregulowany prawnie. I na rynku mamy sporo takich osób, które nie ukończyły całościowego szkolenia, które jest certyfikowane, ukończyły jakieś krótkie kursy i nazywają się psychoterapeutami. Także w naszym rozumieniu etycznie pracujący psycholog jest to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie, a psychoterapeuta jest to osoba, która ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, co najmniej 3-letnie, czyli 3 albo 4-letnie, w szkole, która jest akredytowana. Także taka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą. Natomiast jeżeli chodzi o terapeutę, no to tutaj mamy jeszcze inną działkę, ponieważ terapeuta może być na przykład terapeuta uzależnień, może być terapeuta zajęciowy, może być terapeuta integracji sensorycznej. I tak naprawdę, ażeby zostać terapeutą, to tutaj mamy też wiele dróg, ponieważ może być to szkoła policealna, może być to studium, może być to szkolenie. I tak naprawdę, tak jak powiedziałam na samym początku, nasz zawód nie jest uregulowany, więc jeżeli zastanawiamy się nad tym, jakiego specjalistę wybrać, to trzeba naprawdę, naprawdę bardzo głęboko zbadać ten temat i dowiedzieć się mocno merytorycznie, do kogo się udajemy, ponieważ są pewne wytyczne, natomiast ustawa jest martwa i gdzieś trzeba tą wiedzę samemu posiąść, żeby wybrać osobę, która będzie w stanie nam pomóc.
Czyli czysto teoretycznie szukamy kogoś, kto ma nam pomóc i musimy się dokładnie rozejrzeć i się nie poddawać, jeżeli po jednej terapii okazuje się, że nam osoba nie podpasowała, jest nam niewygodnie, niekomfortowo podczas tych rozmów, więc najzdrowszym podejściem to jest szukać do skutku.
Wszyscy klienci, pacjenci, którzy trafiają do naszej placówki, zawsze, ale to zawsze, na pierwszym spotkaniu są informowani o tym, że to nie jest tak, że jeżeli dany psycholog ma dobre opinie w internecie, ma dobrą opinię w mieście, to jest jedyny słuszny wybór. Wybór psychologa, terapeuty to jest naprawdę bardzo złożony proces i tutaj dużo elementów wchodzi w grę, ażeby taka osoba spowodowała, że będziemy czuć się bezpiecznie, żebyśmy przy tej osobie byli w stanie wykonywać pracę terapeutyczną. Także jeżeli czujemy, że psycholog, do którego trafiliśmy, nie spełnia naszych oczekiwań, powoduje, że czujemy się jakoś zagrożeni, powoduje, że nie ufamy mu, to zawsze należy przede wszystkim w pierwszej kolejności poinformować o tym psychologa, ponieważ nasze spostrzeżenia mogą wynikać z naszych własnych doświadczeń, z naszych przekonań, z naszego stresu, który często towarzyszy podczas pierwszego spotkania z psychologiem. Natomiast jeżeli upewnimy się w tym, że ta osoba powoduje w nas duży niepokój na przykład, no to wtedy jedynym słusznym wyborem jest szukanie po prostu innego terapeuty. I ten proces znalezienia naprawdę odpowiedniej osoby, on często trwa. I to się wpisuje jakby w terapię, wpisuje się w takie poszukiwanie osoby, która będzie odpowiednią przestrzenią do tego, żebyśmy mogli wykonać naprawdę ciężką, ale wartą swojej pracy robotę.
Które obawy lub takie poczucie, że to coś jest nie tak, dyskomfortu, są zdrowe podczas terapii? Które wynikają, na przykład poczucie, że nie chce się o czymś rozmawiać? To jest pozytywne? W sensie częste odczucie podczas terapii.
To jest szczególnie podczas tych pierwszych spotkań. Jest to zupełnie normalne, ponieważ my mamy prawo odczuwać stres, mamy prawo odczuwać niepokój, mamy prawo czuć się niekomfortowo, mówiąc komuś obcemu na samym początku. Nie oszukujmy się, na samym początku tej drogi psycholog jest osobą zupełnie obcą. Dopiero później ta relacja się gdzieś tam zmienia w relację pełną zaufania. No ale na początku jest nam bardzo trudno otworzyć się przed obcym człowiekiem. Do nas, do gabinetów trafiają osoby, które nierzadko są po traumatycznych doświadczeniach, są skrzywdzone przez innych ludzi, są doświadczone naprawdę wieloma wydarzeniami i nikt z etycznie pracujących psychologów, którzy są merytorycznie dobrze przygotowani, nie powinien być zdziwiony takim faktem. My jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani do tego, żeby pracować z ludźmi, którzy nie czują się komfortowo podczas pierwszych spotkań z nami i nie ma w tym nic dziwnego, że klient, pacjent odczuwa stres, niepokój, dyskomfort, że rusza się podczas pierwszego spotkania. Czasami ma potrzebę kaszlania, picia wody, czasami nawet ma taką potrzebę, żeby wyjść podczas takiego spotkania i dla nas to jest normalne. My gdzieś to sobie obserwujemy, w późniejszym etapie poruszamy to z klientem. Natomiast takie objawy, które świadczą o tym, że pojawia się w nas stres, są zupełnie normalne i one nie są niepokojące.
Są jeszcze jakieś takie odczucia, które towarzyszą przy pierwszych spotkaniach, przez które nie powinniśmy się zrażać?
Ja myślę, że tych odczuć może być bardzo wiele. Tych odczuć może być cała gama. Natomiast takimi najbardziej zniechęcającymi myślę, że jest to takie poczucie, że psycholog nic mi nie doradził. To jest bardzo częste, ponieważ klient, pacjent, który trafia do nas, do gabinetu, ma takie przekonanie, że on uzyska radę, on uzyska instrukcję na to, jak ma żyć, co ma zrobić konkretnie, żeby poczuć się lepiej. No niestety nie jest to takie proste i ja też często swoim klientom, pacjentom powtarzam, że ja nie mam magicznej kuli, z której jestem w stanie wyczytać jakąś instrukcję, tylko to jest proces. Proces wymaga czasu, wymaga zaangażowania, więc na pewno ten element właśnie oczekiwania rady, oczekiwania tego, że psycholog wskaże konkretną drogę, to jest taki element, który zniechęca i o tym należy mówić, że pomoc psychologiczna to nie jest udzielanie rad. Więc jeżeli ktokolwiek trafi do takiej osoby, która będzie próbowała instruować, która będzie próbowała wyznaczać kierunek życia w ten sposób, że będzie udzielała rad, to warto zastanowić się nad tym, czy na pewno jest to dobry terapeuta.
Jak robicie rozeznanie przed przystąpieniem do terapii? Czy jest jakiś taki schemat, który realizujecie przed rozpoczęciem współpracy?
Najpierw jest spotkanie, które polega na przeprowadzeniu wywiadu. Takie spotkanie trwa od 1 do 3 spotkań i to jest czas, w którym przeprowadzamy takie ogólne rozmowy na temat sytuacji, w której znajduje się klient, pacjent. I tak naprawdę spotkanie takie polega zazwyczaj na rozmowie, na zadawaniu pytań. To jest też taka przestrzeń, gdzie psycholog czy też psychoterapeuta często pyta, mówi, dopytuje, delikatnie prowadzi gdzieś w pewne przestrzenie życia, które z naszej perspektywy są ważne i gdzieś ta wiedza jest dla nas konieczna, żebyśmy byli w stanie też określić, czy jesteśmy w stanie pracować z danym klientem, pacjentem. Czasami wykonuje się testy, na przykład w przypadku osób, u których jest podejrzenie depresji, głębokiej depresji, jeżeli dana placówka ma możliwość i są do tego przeszkolone osoby, to też czasami podczas takich pierwszych spotkań wykonuje się testy diagnostyczne, na przykład po to, żeby w pierwszej kolejności odesłać takiego klienta, pacjenta, na przykład do lekarza psychiatry. Natomiast zazwyczaj te pierwsze spotkanie jest to rozmowa na takie tematy, które dotyczą jego całego życia, dotyczą też tej trudności, z którą przyszedł, ale nie tylko, ponieważ my musimy mieć wgląd w sytuację taką ogólną, ażeby móc stwierdzić, czy jesteśmy w stanie z takim klientem, pacjentem pracować. Następuje też konceptualizacja podczas takiego spotkania, gdzie, żeby tak jakoś obrazowo o tym opowiedzieć, gdzie ustalamy pewne priorytety, gdzie wyznaczamy pewien cel. I to się dzieje zazwyczaj po około 3 spotkaniach i wtedy tak naprawdę dopiero rozpoczyna się praca psychoterapeutyczna.
Ile musi minąć spotkań, żeby już tak swobodnie zacząć mówić? Każdego myślę, że jest to indywidualne, ale tak, żeby już poczuć, że to przynosi jakieś efekty, rezultaty, jak to wygląda?
To rozdzielmy to sobie na jakieś takie 2 etapy. Żeby poczuć się swobodnie podczas spotkań z psychologiem czy podczas psychoterapii, wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego czasowej przestrzeni, żeby móc to określić, ponieważ są osoby, które na tyle silnie są zmotywowane do pracy i na tyle silnie potrzebują tej pomocy i są jakby tego świadome, że one podczas pierwszego spotkania po prostu otwierają się bardzo ładnie. One opowiadają o całej swojej sytuacji szczerze, nie chcą zakładać masek i po prostu potrzebują realnej pomocy, więc chcą ten czas wykorzystać w 100%. Natomiast są osoby, które po 5, po 10 spotkaniach mają wielką trudność, żeby pokazać to, co faktycznie w nich jest. I ten opór, który wynika gdzieś tam z tych spotkań, jest także normalny. On oczywiście musi mieć swoje granice, bo w przypadku na przykład osób, które trafiają do psychologa za pomocą nakłonień osób trzecich, które są nakłaniane, które są zmuszane wręcz czasami do tego, żeby tutaj przyjść, to ten opór czasami nie mija wcale. Więc czas jest nie do określenia według mnie. Natomiast z mojej obserwacji potrzeba około 5 spotkań, żeby przynajmniej tak somatycznie się rozluźnić, żeby klient, pacjent, który do nas trafia, był w stanie w spokoju ten czas spędzić bez takiego silnego napięcia, bez drżenia ciała, bez takiej potrzeby na przykład ciągłego uciekania wzrokiem. Jeżeli nie wynika to z jakiegoś zaburzenia, to zazwyczaj około 5 spotkań to jest taki czas, gdzie klient, pacjent czuje się już względnie swobodnie. Natomiast nie jest to regułą i nie jest tak, że tak być powinno. Więc jeżeli komuś zajmuje to 15 czy 20 spotkań, to też jest w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o efekty, bo to była druga część pytania, nie ma czasu, który możemy wyznaczyć na jakąś zmianę. Faktycznie bywa tak, że pracujemy z klientem, pacjentem przez długi czas i zmiana się nie dzieje żadna. Wtedy zawsze to omawiamy, wtedy zwracamy uwagę na to, że być może za mała praca własna jest wykonywana między sesjami, być może moja osoba, czyli osoba terapeuty, nie jest odpowiednią, jakby nie jest odpowiednim wyborem, więc efekty powinny przychodzić stopniowo. To nigdy nie jest tak, że po pierwszym, czy drugim, czy nawet 5 spotkaniu w życiu zmienia się wszystko, ponieważ żeby wprowadzić naprawdę trwałe zmiany, żeby przede wszystkim ustalić, czego my potrzebujemy, żeby ten cel był mierzalny, żeby ten cel był określony i żebyśmy mogli się do niego odnieść za jakiś czas, to trzeba wykonać kawał roboty. To nie jest tak, że to się dzieje za pomocą decyzji. Decyzja nie wystarcza o tym, że coś chcemy zmienić, a jakby ważne są te działania, które podejmujemy zaraz po tej decyzji.
Dlaczego ludzie wstydzą się zdecydować na terapię?
U nas, w naszym kraju jest takie dość duże piętno, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną. Jakiś czas temu było tak, że społeczeństwo, duża część społeczeństwa uważała, że z pomocy psychologa korzystają tylko i wyłącznie osoby chore psychicznie, tylko i wyłącznie osoby, które nie nadają się do życia w społeczeństwie, które powinny być wykluczone, zamknięte w pokoju bez klamek i tak naprawdę na tym powinno się skończyć ich funkcjonowanie. Przyznam się szczerze, że nie wiem, z czego to wynika i gdzie jest źródło tego piętna, tego postrzegania pomocy psychologicznej, natomiast na pewno ze zbyt małej wiedzy, tak? To jest taka przestrzeń, która daje ludziom pole do manipulacji słownej, daje ludziom pole do tego, żeby coś domniemać. To jest po prostu zbyt mała wiedza, ponieważ każda osoba, która uzyska rzetelną wiedzę na temat pomocy psychologicznej, to wie, że to jest nauka, która jest potwierdzona dowodami, która przynosi realne efekty. Jest też formą leczenia i pomocy, także wyciąganie wniosków, powielanie mitów społecznych. Chciałabym też tutaj zaznaczyć, że często osoby, które wypowiadają się negatywnie o pomocy psychologicznej, bądź też o osobach, które korzystają z takiej pomocy, są to osoby, które same chciałyby z niej skorzystać, ale z pewnych powodów nie są w stanie. Także wynika to z tego, że społeczeństwo kiedyś było bardzo zamknięte na pomoc psychologiczną, natomiast teraz się to zmienia i w dzisiejszym świecie coraz więcej osób korzysta z tej pomocy. Jest to forma pomocy uznana także przez NFZ. Wielu psychiatrów gdzieś tam korzysta z tego, że poza farmakologią zlecają także terapię. Można już z tej formy wsparcia skorzystać na NFZ. Także myślę, że to piętno jest zdejmowane. Ono zdejmuje się małymi krokami, gdzieś tam zmniejsza się to stopniowo, natomiast to jest widoczne.
Jako bloger i podcaster też mam takie spostrzeżenia po latach tam tworzenia w sieci. Miałem swego czasu takiego jakby moralniaka, że nie mogę wypowiadać się, albo że to jest w jakiś sposób może kogoś skrzywdzić albo sprawić komuś dodatkowy ciężar. Tylko też zauważyłem, że potrzebujemy jako ludzie czasem właśnie wskazówek albo czyjegoś punktu widzenia, ale też w momencie, w którym do mnie różne osoby piszą, że potrzebują pogadać, że nie wiedzą co zrobić, już na tym etapie często dostrzegam, że to nie jest w ogóle pytanie do mnie, tylko właśnie do psychologa, do przepracowania niektórych rzeczy. Przykładowo mężczyźni piszący, że nie układają się w związku, że czeka ich rozwód, że oni sobie nie potrafią w tej sytuacji poradzić, czy tak jakby od razu dają jasno do zrozumienia, przyznają, że oni potrzebują terapii. I czy spotykasz się z sytuacjami, w których widzisz, że ktoś szkodzi osobom korzystającym z terapii? Mogłabyś wskazać, jakie to mniej więcej są osoby, branże, nie mówię konkretnie o imionach i nazwiskach. Na przykład coacherzy, niektórzy blogerzy, którzy zbytnio, no teraz już blogerów jest coraz mniej więcej, jest jakieś youtuberów, vlogerów, tak? Ale chodzi nam o tą grupę, że siadają sobie przed kamerą, zaczynają opowiadać albo pisać na swoich stronach, co oni uważają o życiu i co należy zrobić i zabierają głos typowo, próbując wchodzić w te role psychologów. Jakie masz do tego podejście, stosunek?
W kwestii coachingu nie jestem specjalistką, więc też trudno mi się w tym obszarze wypowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że każdy, kto sięga po taką pomoc, powinien być świadom tego, że ta pomoc jest skierowana do ogółu. Ta pomoc nie jest w żaden sposób skrojona na miarę. Ta pomoc nie ma miejsca na to, żeby wysłuchać faktycznie o tym, co się dzieje w życiu tego człowieka, który oczekuje pomocy, który oczekuje rad. Pomoc psychologiczna czy pomoc psychoterapeutyczna różni się przede wszystkim wiedzą merytoryczną i taką rzetelnością, pracą zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. Nie ma jednej rady, którą można udzielić całemu społeczeństwu. Taka rada nie istnieje, więc jeżeli osoba, która nie ma wystarczającej wiedzy na temat na przykład zdrowia psychicznego i jest to bloger, który zajmuje się wieloma tematami i tak naprawdę każdego z nich gdzieś tam zaczerpnął tylko po troszeczkę, to istnieje duże ryzyko tego, że zostaniemy poprowadzeni w niewłaściwym kierunku i sam brak doświadczenia zawodowego, sam brak jakby możliwości konsultowania tego z innymi specjalistami powoduje, że ja osobiście takiej osobie bym nie zaufała. Natomiast wiem, że są pewne rady, ogólne rady, które na pewno nie zaszkodzą. Tak jak tutaj w naszym świecie psychologów, psychoterapeutów mówi się o tym, że spacer pomoże na wszystko. No faktycznie, pójście na spacer nie jest taką radą, która zaszkodzi. Natomiast nie jest też taką radą, która wyleczy. Także uważam, że z ogromną uwagą powinno się dobierać te treści, które słuchamy, które widzimy, ponieważ osoby, które mają szerokie zasięgi, często mają wiedzę z bardzo wielu obszarów, ale na takim no, niewystarczającym poziomie, żeby nazwać to pomocą.
No tak jak chociażby fakt, że gdzieś tak jak każdy, po trochu gdzieś czegoś usłyszy i wypowiada swoje zdanie. Tak? Mm. To, co mi się podoba u mnie na przykład w blogu, to już coraz rzadziej się zdarzają komentarze. Ale na przykład podoba mi się to, jak wrzucam jakiś tekst, w pewnym momencie ludzie zabierają głos i odpowiadają na czyjeś komentarze. I słuchaj, ja tutaj miałem bardzo fajną sytuację, w której dziewczyna wprost poprowadziła. Słuchaj, fajnie, że czytasz, ale akurat to, co, o czym ty piszesz, nie było do mnie, tylko tam do kogoś, kto napisał komentarz. To jest temat na terapię. I ogólnie super, że szukasz odpowiedzi, ale tutaj nie znajdziesz. I jak wiele komentarzy na przykład blokuje, bo są wulgarne, albo są bardzo pretensjonalne w stosunku czy do innych komentujących, czy do mnie, to takich komentarzy nigdy nie blokuję. I nawet sam czasem tam wspomnę, że no w tej sytuacji możesz do mnie na przykład napisać. Widzę, że pisanie komentarza, że potrzebujesz terapii, to jest nie to, czego ludzie chcą dostawać później w powiadomieniach, że dostałeś odpowiedź, że masz iść na terapię. Mhm. Tylko już bardziej, jak ktoś do mnie na przykład napisze, to w wielu przypadkach odsyłam do psychologa, terapeuty. Właściwie, które stwierdzenie jest poprawne? Udaj się do kogo?
Można się udać do psychologa, można się udać do terapeuty i można się udać do psychoterapeuty. I jakby wybór specjalisty powinien być zawsze w porozumieniu ze specjalistą, ponieważ osobie, która mierzy się z daną trudnością, bardzo trudno będzie określić, który specjalista będzie najlepszym wyborem, ponieważ w przypadku, podam taki przykład, w przypadku osoby, która wywodzi się z rodziny alkoholowej, mierzy się z wieloma trudnościami w życiu, mierzy się z zaburzeniami, a dodatkowo mierzy się z chorobą alkoholową, trudno będzie wybrać samemu specjalistę, ponieważ tak naprawdę ten obszar do pomocy jest bardzo duży. Natomiast jeżeli trafi do jakiegokolwiek specjalisty, zostanie pokierowany w odpowiednim kierunku, czyli najpierw podejmujemy terapię uzależnień i dopiero wtedy, kiedy podjęta jest terapia uzależnień, zaczynamy pracę terapeutyczną. Także każdy przypadek wymaga takiego indywidualnego podejścia. Natomiast jeżeli trafia do mnie osoba, która szuka wsparcia, szuka rozwoju, szuka tego, żeby dostać instrukcje, rady, jak na przykład poprawić funkcjonowanie swojej firmy, to ja takiej osoby nie zostawiam u siebie w terapii, jeżeli nie widzę przestrzeni do tego, żeby pracować terapeutycznie. I jeżeli ta osoba stwierdza także, że nie widzi przestrzeni do pracy terapeutycznej, po otrzymaniu pewnych informacji ode mnie, po moim wytłumaczeniu, na czym polega pomoc psychologiczna i terapeutyczna, no to w takiej sytuacji ja na przykład mogę zasugerować, żeby dany klient, pacjent udał się do coacha, bo taką przestrzenią zajmuje się coach. Także nie ma jednej instrukcji, w której mogę udzielić jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jak wybrać danego specjalistę, ponieważ każdy przypadek może się znacząco różnić i psycholog zajmuje się czymś innym, terapeuta zajmuje się czymś innym, a psychoterapeuta zajmuje się czymś jeszcze innym. Także nie ma takiego jasnego, prostego rozróżnienia. Generalnie terapia, psychoterapia są to procesy, które są zazwyczaj dłuższe. Są to procesy, które wymagają głębszej analizy, głębszego podążania za klientem, które wymagają tego, żeby przeanalizować więcej obszarów. Porada psychologiczna często jest to jednorazowe spotkanie, które nie robi aż tak głębokiego wglądu w sytuację klienta, pacjenta, natomiast dotyczy danego problemu tu i teraz. Czyli rozmawiamy na temat tego, z czym klient przyszedł, udzielamy na przykład informacji zwrotnej w postaci sugestii, ażeby udał się na przykład do psychiatry, ewentualnie do innego lekarza specjalisty, bo trzeba wykonać szereg badań. I na przykład właśnie tym różni się porada psychologiczna od terapii.
Na co się nastawić i co należy przygotować przed wykonaniem telefonu do psychologa? Tutaj mam telefon przed sobą i mam tę zieloną słuchawkę, którą kliknę. I co mam powiedzieć, jak zadzwonię?
Taka gotowość do tego, żeby to zrobić. To jest jedyna rzecz, którą trzeba w sobie posiadać, żeby faktycznie móc to zrobić. Jeżeli ktoś ma gotowość, uważam, że nie powinien się martwić całą resztą, ponieważ po drugiej stronie jest specjalista. Jest osoba, która wie, w jaki sposób tą rozmowę przeprowadzić. Wydaje mi się, że najlepiej się nie nastawiać w żaden sposób, po prostu ten telefon wykonać. Całą resztą zajmie się już psycholog. Poprowadzi klienta, pacjenta poprzez tą rozmowę, umówi wizytę. Na pewno nie będzie pytał o żadne szczegóły, nie będzie wypytywał o sytuację, ponieważ jest to po prostu nieetyczne. Naszym zadaniem w takiej sytuacji jest umówienie wizyty, zorientowanie się w bardzo krótkiej i szybkiej rozmowie zazwyczaj, z czym mierzy się dany klient i cała reszta odbywa się już w gabinecie.
Często słyszę, że podczas terapii specjalista tylko przytakuje. Jak przebiega terapia?
To zależy. To jest najczęstsza odpowiedź psychologów. To zależy, więc używam jej też teraz. Generalnie psychoterapia dzieli się na różne nurty. I w zależności od tego, w jakim nurcie, w jakiej szkole pracuje dany psychoterapeuta, tak też jest prowadzona terapia. Są terapie, gdzie faktycznie psychoterapeuta mówi bardzo mało. Mówi niewiele i pozostawia bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby klient gdzieś mógł mieć czas, przestrzeń na to, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Natomiast ja pracuję akurat w troszeczkę innej formie. Pracuję w takiej formie, że klient wnosi coś na spotkanie, czyli mówi, z czym przyszedł, mówi, jaką ma trudność, co dzisiaj czuje, jak się ma. I na tym bazujemy i na tym pracujemy. To spotkanie nie wygląda w ten sposób, że całą godzinę klient-pacjent mówi, a ja tylko siedzę i kiwam. Natomiast jest tam też dużo informacji zwrotnej. Jest zawsze takie spotkanie uzupełnione w pytania ode mnie, w przemyślenia, w podsumowanie spotkania. I tak naprawdę spotkanie to odbywa się na zasadzie dialogu, czyli klient mówi pewien element, potem ja go dopełniam swoją obserwacją, spostrzeżeniem, wnioskiem, wiedzą merytoryczną. Także są takie nurty, gdzie faktycznie tak to wygląda, natomiast zdecydowana większość jednak polega na rozmowie i na dialogu. I jeżeli widzimy, że ta cisza jest tak długa i wynika na przykład z bardzo silnego stresu, to reagujemy, a nie kiwamy głową.
Terapia jest czymś takim, że się dochodzi do niektórych wniosków samemu, że tak jest to właśnie prowadzone?
Terapia jest właśnie przede wszystkim po to, żeby dojść do pewnych wniosków samemu. Tak jak powiedziałam, psycholog nie ma szklanej kuli, z której może wyczytać pewne rzeczy. To jest trochę tak, że klient, pacjent zabiera nas za rękę do swojego świata i o tym świecie nam opowiada. I ja jako psycholog, terapeuta jestem w stanie pewne rzeczy podsumować, jestem w stanie pewne rzeczy nazwać, jestem w stanie pewne rzeczy dostrzec. Natomiast ostateczne wnioski i ostateczną decyzję o tym, co się zadziało w danym momencie, podejmuje osoba, która przyszła na terapię. Ponieważ ja nie mam takiej możliwości i wiedzy, żeby za tego klienta, pacjenta decyzję podjąć, albo żeby wyznaczyć mu kierunek drogi. Także ostateczna decyzja i wnioski należą zawsze do osoby, która trafiła do psychologa czy też terapeuty.
Mhm. Czy jest możliwość przekładania terapii, gdy brakuje czasu na nią albo pieniędzy?
Jeżeli chodzi o przekładanie terapii, każda placówka rządzi się troszeczkę innymi prawami. W naszej placówce jest tak, że jeżeli ktoś decyduje się na terapię u nas, podpisuje taki dokument, jest to karta klienta, pacjenta, w którym zobowiązuje się do tego, że będzie odwoływał spotkania co najmniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Natomiast jeżeli tak się nie dzieje, to należy ponieść koszt całej terapii. Już tłumaczę, z czego to wynika. Wynika to z tego, że żeby terapia była skuteczna, musi być po prostu regularność. Wyobraźmy sobie człowieka, który przyszedł na terapię, skorzystał z trzech pierwszych spotkań, ustaliliśmy cel działania, ustaliliśmy możliwości, podjęliśmy terapię i na żadnym spotkaniu więcej się nie pojawi. I jeżeli taki klient nie pojawi się na kolejnych spotkaniach, nie będzie miał możliwości regularnej pracy, przez co nie będzie też efektów. I taka osoba wyjdzie od nas z poradni z takim przekonaniem, że w sumie terapia nic mu nie pomogła. Także te warunki korzystania z terapii są bardzo jasno określone, czyli spotkania są względnie regularne, spotkania odbywają się zawsze w tym samym miejscu i spotkania nie są odwoływane. Oczywiście w przypadku sytuacji zdrowotnej, w przypadku sytuacji jakiejś takiej bardzo pilnej, która jest potwierdzona na przykład zwolnieniem lekarskim albo jakimś zaświadczeniem, jak najbardziej jest możliwość bezpłatnego odwołania takiej sesji psychologicznej. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby ktoś umawiał się na regularne spotkania i regularnie je odmawiał, ponieważ terapia to jest regularność, skuteczność i ciężka praca. Także to, że my się spotykamy w wyznaczonym odstępie czasu, nie bierze się znikąd. To wpływa na skuteczność terapii i wpływa na proces leczenia.
Terapia nie jest tanią inwestycją. Co zyskujemy, korzystając ze spotkań dla siebie? Co możemy, może wynikać w przypadku osób, które czują, że potrzebują terapii, ale nie wiedzą, po co mają na nią iść, co ich czeka?
Od tego jest właśnie to spotkanie z psychologiem, żeby ustalić cel, który jest mierzalny, cel, który jest realny. I właśnie po to jest spotkanie z psychologiem, z psychoterapeutą, żeby ten cel móc wyznaczyć. Ponieważ człowiek, który chce osiągnąć zmianę, musi wiedzieć, w jakiej przestrzeni życiowej ta zmiana ma się pojawić. I żeby też móc podsumować efekty swojej pracy, żeby móc stwierdzić, że coś jest lepiej, to my musimy mieć punkt początkowy i punkt, w którym będziemy określać, czy ta zmiana nastąpiła. Także po to jest spotkanie z psychologiem, po to są te spotkania wstępne, żeby ten cel ustalić.
Czyli najprościej mówiąc, jak słyszymy o terapii i do nas ktoś mówi, pójdź, to się dowiesz. To jest takie coś, czego niechętnie chce się usłyszeć, rozglądając się za terapią. Czyli poprawniej by było usłyszeć, musisz pójść na terapię, na pierwsze spotkanie, żeby ustalić, nad czym będziecie razem pracować i jaki jest obszar do poruszenia tematu.
To jest troszkę tak, jak z pójściem do lekarza pierwszego kontaktu. Kiedy boli nas brzuch, to my nie wiemy, czy mamy iść do gastrologa, czy mamy iść może do kardiologa, bo te objawy też nieraz są podobne do objawów żołądkowych na przykład. Więc idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, który faktycznie robi wywiad, robi jakieś pierwsze wstępne badania i kieruje nas później do specjalisty. I niczym się to nie różni w kwestii zdrowia psychicznego. Jeżeli odczuwamy jakikolwiek dyskomfort, jeżeli zauważamy, że w naszym życiu dzieje się coś, co powoduje, że czujemy się ograniczeni w jakiejś przestrzeni, jeżeli mamy takie informacje zwrotne na przykład od otoczenia, że zauważają, że coś się z nami dzieje, inni ludzie, że się o nas niepokoją, warto zawsze to skonsultować na takiej pierwszej wizycie, podczas której będziemy mogli się dowiedzieć, czy dana trudność, czy dany obszar, dana przestrzeń wymaga pomocy terapeutycznej. I nie ma tutaj innej drogi. Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się inaczej, niż konsultując się po prostu ze specjalistą.
Jest możliwość zmiany terapeuty, gdy czuje się, że na przykład tutaj nie ma tej więzi, zaufania.
Jest nawet konieczność zmiany terapeuty, jeżeli czujemy, że nie ma więzi. Osoby, które trafiają do naszej placówki, zawsze też podczas pierwszego spotkania są o tym informowane, że jeżeli czułyby się niekomfortowo, jeżeli czułyby jakiś bardzo duży właśnie dyskomfort albo niepokój, ewentualnie zostałoby naruszone ich zaufanie, no to nawet należy zmienić tego specjalistę i to jest naturalny proces. Zmiana specjalisty nie jest niczym dziwnym, nie jest niczym złym i naprawdę czasami trzeba tych gabinetów przejść kilka, żeby stwierdzić, że trafiło się do odpowiedniej osoby. Także jest to zupełnie normalne, jest to wręcz pożądane, kiedy faktycznie czujemy się zagrożeni. Natomiast tutaj też trzeba mieć wzgląd na to, że te pierwsze sesje obarczone są dużym stresem. I kiedy wychodzimy po takim pierwszym spotkaniu i czujemy niepokój delikatny, czujemy zdenerwowanie, nie musi być to związane z osobą terapeuty, a może być to związane z tym, w jaki sposób reagujemy na przykład na nowe osoby, albo w jaki sposób reagujemy na nowe sytuacje, albo na to, co usłyszeliśmy. Także zachęcam do tego, żeby swoje odczucia, swoje obawy skonsultować właśnie z terapeutą, żeby to omówić wspólnie i faktycznie znaleźć źródło tego złego samopoczucia. Każdy etycznie pracujący psycholog, jeżeli dostrzeże, że klient, pacjent czuje się na przykład zagrożony z jakiegoś powodu, na pewno ten temat podejmie i zasugeruje zmianę terapeuty, jeżeli będzie widział taką potrzebę.
Terapie wideo online są mniej czy bardziej skuteczne? Czy w ogóle takie się odbywają? Jest możliwość przejścia takiej terapii zdalnie?
Pandemia tutaj zrobiła nam wielką ruszadę, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną zdalną. Wcześniej na pewno była to pomoc na dużo mniejszą skalę. Teraz w dzisiejszym świecie mnóstwo osób korzysta z pomocy psychologicznej. Są to osoby, które mieszkają za granicami na przykład Polski, które nie są w stanie i nie mają możliwości korzystania z pomocy w innym kraju, ponieważ nie znają języka, nie mają możliwości przyjeżdżania do Polski. Jest mnóstwo osób, które są po prostu na przykład z dużymi niepełnosprawnościami, nie są w stanie wychodzić z domu, też korzystają z pomocy online. Skuteczność jest porównywalna. Skuteczność jest porównywalna w sytuacji, kiedy ktoś chce podjąć terapię. w sytuacji, kiedy ktoś jest gotowy na to, żeby to wyzwanie przyjąć i gdzieś tam zaprosić tą zmianę do swojego życia. Ponieważ jeżeli na terapię trafia osoba, która została do tego zmuszona albo została nakłoniona do tego, żeby w terapii uczestniczyć, no to terapia stacjonarna będzie mało skuteczna, a terapia online tym bardziej, ponieważ tych dystraktorów, które rozpraszają, tych takich informacji, które w międzyczasie możemy sobie przejrzeć w internecie, jest na tyle dużo, że obawiam się, że tam skuteczności nie będzie żadnej. Natomiast jeżeli ktoś jest zmotywowany do zmiany, jeżeli ktoś jest gotowy na to, żeby taką terapię podjąć, to uważam, że porównywalna jest skuteczność. Jakby nie jest to żadne przeciwwskazanie do tego, żeby taką terapię podjąć. Korzystajmy z tych form online, ponieważ no jest to wspaniałe rozwiązanie, nieraz jedyne, do tego, żeby faktycznie móc coś zmienić.
Ile pracy trzeba włożyć poza terapią, aby sobie pomóc?
Ogrom pracy trzeba włożyć poza terapią, żeby sobie pomóc. To jedno spotkanie w tygodniu, 50-minutowe, to jest takie ziarenko, które się zasiewa w człowieku i ono później musi wykiełkować. A żeby wykiełkować, trzeba tą ziemię podlać, trzeba dostarczyć promieni słonecznych, trzeba zapewnić odpowiednią temperaturę. I tak samo jest z terapią. Spotkanie to jest tylko malutki element, który zostawia nam przestrzeń do tego, żeby nad tym pracować. Więc 80% pracy terapeutycznej wykonuje się poza spotkaniem tutaj gabinetowym, właśnie między sesjami. Także ta największa praca, najbardziej znacząca, najbardziej przynosząca efekty dzieje się poza gabinetem.
Jakie to rzeczy trzeba robić na przykład?
Na przykład trzeba robić duży wgląd w siebie, trzeba zastanawiać się nad tym, jakie mechanizmy w nas pracują. Trzeba obserwować swoje ciało, trzeba obserwować swoje myśli, trzeba utrwalać nowe nawyki, trzeba zmieniać myśli automatyczne na myśli autentyczne, trzeba zastępować pewne mechanizmy działania, tego jest bardzo dużo i te formy pracy są dostosowywane na bieżąco przez psychologa, przez psychoterapeutę do sytuacji życiowej klienta bądź też pacjenta.
Co to może być?
Może być to na przykład obserwacja swojego ciała, obserwacja i określanie poziomu lęku w naszym organizmie. Może być to nauka wyłapywania momentów, które powodują w nas niepokój. Może być to określanie skali lęku, czyli poziomu lęku, jak silny w danym momencie jest lęk albo inna emocja w nas. Może być to podejmowanie na przykład prób komunikacyjnych z innymi ludźmi. Może być to kontrolowanie swojego ciała, kontrolowanie swoich impulsów. Tego jest naprawdę bardzo wiele.
Jakie to są na przykład impulsy?
Na przykład impulsy agresji. Są w nas takie impulsy agresji, które gdzieś tam czasami wymykają się poza naszą kontrolę. I jeżeli psychoterapeuta bądź też psycholog pracuje z klientem, pacjentem nad taką trudnością, no to ten klient musi wykonywać odpowiednią pracę między sesjami, czyli musi obserwować swoje ciało, musi przypominać sobie o tym, że ma takie zadanie do wykonania. My też używamy przeróżnych technik, żeby ten klient mógł o tym pamiętać, tak?
Zapisywanie?
Zapisywanie to jest też jedna z metod, natomiast nie chciałabym tutaj udzielać takich szczegółowych informacji, żeby za chwileczkę nie okazało się, że spróbują...
To jest sprawdzone i nie ma nic poza tym.
Że spróbują skorzystać z tego ludzie, dla których na przykład ta forma pracy nie będzie właściwa, tak? No bo tutaj każdą gdzieś tam formę czy zadania, czy pracy, czy w ogóle podejmowania tej zmiany trzeba dostosować. Trzeba ją dostosować do danej sytuacji, do predyspozycji, do zasobów, do okoliczności, do sytuacji społecznej, ekonomicznej człowieka, więc nie chciałabym podawać tak bardzo konkretnych przykładów, żeby po prostu nie skorzystali z nich ludzie, którzy no, nie wyniosą z tego nic.
Bardzo słuszne. No, tak naprawdę coś, co może pomóc panu Januszowi, nie pomoże pani Basi.
Tak jest, natomiast no zawsze te instrukcje i te zadania są bardzo mocno doprecyzowane i one są też wyjaśniane kilkakrotnie klientowi, żeby wiedział, co zrobić w danej sytuacji, żeby umiał określić i wykonać te konkretne, tą konkretną pracę nad sobą.
Żeby też wiedział, co ma konkretnie notować, a nie żeby po prostu sobie wziął dzienniczek, zaczął zapisywać. To nie o to też chodzi.
A czasami tak jest, że właśnie jednym z takich zadań może być na przykład zapisywanie potoku myśli. Czyli bierzemy kartkę, długopis i faktycznie zapisujemy to, co w danym momencie przychodzi nam do głowy, ale oczywiście jest to określone w czasie i gdzieś tam później omówione. Nie polega to na tym, że od rana do wieczora zapisujemy potok myśli i gdzieś tam chowamy to pod łóżko, tylko jest to właśnie konkretne zadanie polegające na tym, że w określonym czasie mamy zapisać wszystko, co przychodzi nam do głowy. To jest też jedno z zadań, tak, właśnie terapeutycznych.
Tak, chodzi mi po głowie jedno pytanie. Co w sytuacji, gdy nie chcemy, aby ktokolwiek dowiedział się, że my jesteśmy w terapii? Jest to coś, co się wskazuje na samym początku? Czy jest to coś bardziej takiego, co my sami musimy sobie stworzyć taką przestrzeń? Czy może są jakieś inne techniki, żeby sobie z tym poradzić? Można w ogóle z tym zostać samemu, czy jest dobrze z psychologiem porozmawiać o tym, jak zadbać o to, żeby nikt się na przykład w pracy nie dowiedział, albo w domu, albo ewentualnie czujemy, że jesteśmy w stanie sami się wygadać, pomimo, że nie chcemy tego zradzić.
Ja osobiście, gdybym usłyszała takie pytanie na temat tego, co zrobić, żeby nikt się nie dowiedział, bardziej zainteresowałabym się tym, dlaczego ty chcesz to ukryć i dlaczego dla ciebie to jest trudne, skąd bierze się to, że masz wokół siebie osoby, które nie będą wspierające w tej sytuacji. Jakby nie udzieliłabym ci na pewno rady, w jaki sposób masz to zrobić, ponieważ uważam, że za wszelką cenę ukrywanie takiej informacji nie jest dobre. Ty nie masz obowiązku o tym opowiadać. Ty nie musisz o tym mówić, natomiast nie powinieneś czuć niepokoju z tego powodu, że do psychologa przychodzisz. Nie powinieneś czuć, że jest to tajemnica, której powinieneś chronić. Także tym bym się zajęła, tym twoim przekonaniem, twoim odczuciem, twoim poczuciem zagrożenia w społeczeństwie, a nie samym tym faktem tego, że chcesz to ukryć i w jaki sposób to zrobić. Informacja o tym, że uczęszczasz na terapię albo ktokolwiek uczęszcza na terapię, nie jest informacją, która musi iść do informacji publicznej. To nie jest tak, że jak już się zapiszę na terapię, to muszę wywiesić szyld i z nim chodzić po mieście, chodzę na terapię, tak? Chociaż niektórzy tak robią. Jest to też jakaś forma poradzenia sobie z tym, że faktycznie na tą terapię chodzą. I nie ma jasnej i klarownej odpowiedzi na to, czy to jest dobre, czy to jest złe.
Jak duże znaczenie ma wsparcie najbliższych w terapii?
Ogromne, ponieważ tak jak powiedziałam, cała praca terapeutyczna wykonuje się poza gabinetem. W naszym gabinecie przez 50 minut klient, pacjent otrzymuje to wsparcie, natomiast po 50 minutach wychodzi z tego spotkania i no kluczowe jest to, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Także wsparcie bliskich, wsparcie przyjaciół, wsparcie partnera, koleżanki, kolegi jest kluczowe, ponieważ my jako ludzie potrzebujemy żyć w społeczeństwie, potrzebujemy tego społeczeństwa zaangażowanego, uważnego wokół siebie i jeżeli mamy takie osoby, które są wspierające, które są uważne na nas, na nasze odczucia, na nasze emocje, potrzeby, to korzystajmy z tego wsparcia i nie bójmy się mówić o tym, że mamy trudności, że mamy problemy, ponieważ poczucie przynależności do grupy przyjaciół, przynależności do rodziny jest takim naszym filarem, jest taką podstawą, która ułatwia pracę terapeutyczną.
Jeżeli, bo jest takie przekonanie, to jest podejrzewam, że już trochę mit w Polsce, ale jeszcze niedawno mówiło się, że Polacy uważają terapię za coś dziwacznego, za jakiś wymysł nie wiadomo skąd. I idąc na terapię, wiele osób może mieć taką obawę, że jeżeli bliscy się dowiedzą, to zostaną na zasadzie pogonieni na stos. Jak wygląda w praktyce? Są sytuacje, w których osoba się decyduje powiedzieć najbliższym. Jak powinni najbliżsi się zachować?
Takim głównym zadaniem najbliższych to jest powstrzymanie się od komentowania, od oceniania zmian, ponieważ te zmiany następują i nie zawsze są one akceptowane przez środowisko. Wydaje mi się, że takim pytaniem, które można zadać osobie bliskiej, która uczęszcza na terapię, jest pytanie, czy jest coś, w czym mogę ci pomóc? Czy masz na to środki? Czy masz jak na tą terapię dojechać? Czy może potrzebujesz pomocy w znalezieniu specjalisty? I tak naprawdę do tego powinniśmy się ograniczyć, ponieważ jest to częste zjawisko, często widoczne w przypadku par na przykład, kiedy jedna ze stron zaczyna uczęszczać na terapię indywidualną, druga strona zaczyna czuć się zagrożona, ponieważ zauważa, że do sytuacji domowej, życiowej została dopuszczona obca osoba. Mało tego, ta obca osoba jakby ma bliską relację z tym partnerem, więc to podnosi poziom zagrożenia na naprawdę wysoki poziom i w konsekwencji tego często ten partner, który uczęszcza na terapię, słyszy, że powinien zmienić psychologa, że powinien się udać do psychiatry, bo ten psycholog nic mu nie pomaga. I to jest taki naprawdę klasyczny przykład takich dodatkowych kłód pod nogi, które są rzucane przez najbliższych.
No tak, już maksymalnie tak chyba w najgorszym przypadku.
Nie jest to najgorszy przypadek. Jest to bardzo częsty przypadek w przypadku terapii par, kiedy jedna osoba podejmuje terapię indywidualną w sytuacji, kiedy w związku jest kryzys, to naprawdę w bardzo, bardzo wielu sytuacjach te osoby są skazane na to, żeby słyszeć takie komentarze. I nie jest to wcale jakaś wybiórczość, nie jest to rzadkie i nie jest to sytuacja, która zdarza się raz na kilka miesięcy, tylko zdecydowanie częściej. Także wsparcie polega na tym, że akceptujemy decyzję drugiej osoby. Polega na tym, że nawet jeżeli uważam inaczej, to daję przestrzeń na to, żeby ta druga osoba była w stanie realizować to, co sobie zamierzyła, tak? To, co postanowiła. I wydaje mi się, że to jest takie największe wsparcie. Już nawet nie musimy pomagać. Wystarczy, że nie będziemy przeszkadzać.
Tak, jak Ciebie słucham, przeszła mi taka jeszcze jedna myśl, refleksja, że możliwe jest, że dobrym podejściem bliskiej osoby, przyjaciela, przyjaciółki, po prostu kogoś bliskiego, rodziny, czy partnera, partnerki, byłoby zapytanie, co Ciebie powstrzymuje? Co sprawia, że nie chcesz tego zrobić? Albo dlaczego wyczułam taką jakby obawę przed tą decyzją?
Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest takie pytanie, które przede wszystkim daje sygnał tej osobie, że jestem na Ciebie uważny. Ja widzę, że masz jakieś opory, widzę, że masz jakieś obawy i chcę Ci w tym pomóc. Także to pytanie jest doskonałym pytaniem do tego, żeby właśnie je użyć w takiej sytuacji, ponieważ daje bardzo dużo bliskości. Ja, jak zadałeś mi to pytanie, od razu poczułam takie ciepło w sercu i myślę, że wiele osób tak, żeby je poczuło. Ponieważ to pokazuje zaangażowanie. Pokazuje, że poza tym, że widzę Twój problem, poza tym, że widzę, że nie chcesz tej terapii podjąć, to jeszcze chcę się dowiedzieć, co się w Twoim życiu dzieje, że ten opór w sobie masz.
Przyjaciele mogą być dobrymi zamiennikami terapii?
Przyjaciele nigdy nie będą zamiennikami terapii i nigdy nie powinni być tak traktowani. Przyjaciele mogą być pewnym elementem, ważnym elementem, niezbędnym elementem do tego, żeby czuć się bezpiecznym, żeby czuć się dobrze w świecie. Natomiast przyjaciel nie zastąpi terapeuty, a terapeuta nie zastąpi przyjaciela. To też jest ważne, że to są zupełnie dwie różne funkcje. Role, które
potrzebuje się w życiu.
Tak, role, które nie są w stanie siebie wzajemnie zastąpić. I terapeuta to jest terapeuta, przyjaciel to jest przyjaciel. I przyjaciele mają często taką tendencję do tego, żeby udzielać rad, żeby gdzieś tam wskazywać, kierować tego swojego przyjaciela na jakieś ścieżki. I to jest rola przyjaciela. Natomiast rola terapeuty jest zupełnie inną rolą. I w ogóle nie jesteśmy w stanie tego jakoś porównać. Bynajmniej ja nie jestem w stanie.
No, słyszałem taką teorię kiedyś, że po co mi terapia? Mam przyjaciół, mam z kim porozmawiać. W czym jest, po co ci terapia? Po co możesz wydawać te pieniądze? Przecież możesz przyjść porozmawiać ze mną.
Ja usłyszałam taką teorię, że nie potrzebuję psychologa, bo mam kosmetyczkę, która jest moim psychologiem. Także
Ja słyszę pierwszy raz, bo nie chodzę na kosmetyczkę.
Okej. Także tutaj jakby warto powiedzieć, że faktycznie elementem łączącym psychologa i przyjaciela jest rozmowa. Tylko nie zapominajmy o tym, że w kontakcie z psychologiem czy z psychoterapeutą to jest coś dużo więcej niż rozmowa. To są wnioski, to są obserwacje, to są diagnozy i to jest proces leczenia. Także faktycznie wiele z tych procesów opiera się na rozmowie, natomiast nie zawężajmy pomocy psychologicznej do rozmowy, bo to jest coś zdecydowanie więcej niż rozmowa i wypicie herbaty. Także przyjaciel ma swoje funkcje i myślę, że przyjaciel powinien pozostać w funkcjach przyjaciela, czyli wspierania, czasami może nawet doradzania, ale też nie za często, picia kawy, gdzieś tam przytulania i innych form wspierania. Natomiast tutaj podkreślę to po raz kolejny, że pomoc psychologiczna i pomoc psychoterapeutyczna, terapeutyczna jest to specjalistyczna forma pomocy, która zdecydowanie wychodzi poza wspólne picie herbaty.
Tak zwane czerwone flagi, gdy wychodzi się z terapii i przyjaciel pyta, jak było, na co uważać, czego nie powiedzieć, albo co, na co się przygotować, gdy ktoś nas będzie pytał o terapię, albo jak zadbać, żeby ktoś nam tej terapii nie popsuł.
To jest bardzo dobre pytanie.
Wiem.
To jest bardzo dobre pytanie. Chwalę Cię za to pytanie. Tajemnica zawodowa dotyczy psychologa, czyli psycholog nie ma prawa, nie ma takiej możliwości, żeby wynieść poza gabinet to, co dzieje się w gabinecie. Oczywiście tutaj pomijając sytuację bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia, no bo wtedy są inne procedury i tutaj jakby jesteśmy w stanie na przykład zadzwonić po pomoc gdzieś tam na pogotowie czy po policję. Natomiast w żadnej innej sytuacji nie powinno mieć to miejsca. Natomiast tajemnica zawodowa nie dotyczy klienta. Klient, który wychodzi z gabinetu psychologicznego, nie ma obowiązku utrzymania tajemnicy tego, co działo się podczas sesji. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli ktoś będzie czuł potrzebę, żeby podzielić się tym, co usłyszał, co powiedział, czego doświadczył, to może to zrobić. I jeżeli ma taką potrzebę, to niech ją zrealizuje. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że nie chce o tym mówić i słyszy takie pytanie na przykład, co było na terapii, albo no ale mi opowiedz, no ale ja chcę wiedzieć, no podziel się tym, no to tutaj powinna się zapalić nam czerwona lampka, że kuleje asertywność. To jest już kolejna przestrzeń do pracy w gabinecie psychologicznym, czy też psychoterapeutycznym. Natomiast nie ma jednej instrukcji, która mówi o tym, że powinniśmy mówić, albo nie powinniśmy mówić. Powinniśmy robić to, co czujemy, czyli jeżeli czujemy, że nie chcemy takiej informacji przekazywać, to stawiamy granice i warto powiedzieć, że ja po prostu takiej informacji nie chcę Ci udzielić. I tutaj nie mogę, nie powiem Ci jutro, albo nie teraz nie mam czasu, tylko po prostu nie chcę. W naszym społeczeństwie za mało używa się słów nie chcę. Zauważ, że w sytuacji, kiedy ktoś zaprasza Cię na urodziny, a Ty na przykład zaplanowałeś sobie wcześniej, że tego wieczoru chcesz odpocząć, jest duża trudność, żeby powiedzieć nie chcę przyjść na te urodziny. Dużo łatwiej jest powiedzieć dostałam skrętu jelit, albo tak mnie boli głowa, że nie jestem w stanie przyjść, albo wiesz, bo ja mam 10 innych spotkań umówionych i po prostu się nie wyrobię, niż nie chcę.
No, ja doświadczyłem takiego ze znajomymi, spotkało nas coś takiego, że znajomi już mieli tak absurdalne wymówki, że aż się dziwiliśmy, ile ich nieszczęść spotyka w ciągu jednego miesiąca. No to cały czas gdzieś się coś im się gdzieś skaleczą. I teraz tak mnie jeszcze zastanawia, co w sytuacji. Nasz przyjaciel zaczyna opowiadać innym, że patrz, chodzi na terapię, wiesz, coś. Mówimy, że tak się nie robi. Że jeżeli ktoś nam się zwierza, że chodzi na terapię, to tylko ta jedna osoba jest obowiązana powiedzieć to komuś, jeżeli chce. Natomiast siedzimy przy stole razem, wszyscy, i nagle ktoś wywala informację. Jak możemy się zachować? No czujemy dyskomfort, chcemy się ukryć, uciec, ubrać, już wyjść do domu, już dla tych ludzi się więcej na oczy nie pokazywać, tak naturalnie, odruchowo to czujemy, ale co możemy zrobić w tej sytuacji?
Wystawić granice, jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że ktoś zaczyna opowiadać o naszej terapii w towarzystwie, to uważam, że trzeba stawiać granice i należałoby jasno i wyraźnie powiedzieć, że moja granica została przekroczona, moja granica została przesunięta i ja Cię o tym informuję. I tak naprawdę dopiero postawienie granicy takiej osobie daje nam przestrzeń do tego, żeby być na tego człowieka gdzieś tam zdenerwowanym, złym, ponieważ ten człowiek, który mówi o tej terapii, on może być nienauczony, on może nie został wychowany w ten sposób, że o takich rzeczach się nie mówi, może nie miał możliwości doświadczenia tej perspektywy, że terapia może być krępująca i on zwyczajnie w świecie może o tym nie wiedzieć. Więc jeżeli my chcemy wymagać od drugiego człowieka czegokolwiek i chcemy się na niego złościć, chcemy się na niego obrażać, to pamiętajmy o tym, że najpierw trzeba postawić tą granicę, czyli trzeba jasno powiedzieć, że to jest informacja dla mnie ważna i chcę, żeby ta informacja została między nami. Ponieważ mamy taki czas, a nie inny, w którym bardzo dużo mówi się o zdrowiu psychicznym i czasami ta szala przechylana jest w drugą stronę. Jak kiedyś nie mówiło się wcale, tak teraz mówi się bardzo dużo i takie osoby faktycznie mogą czuć, że to zdrowie psychiczne nie jest już tematem tabu. I to wcale nie musi być takie oczywiste, że ktoś będzie wiedział, że my nie chcemy o tym mówić. Także jeżeli zwierzamy się komuś z tego, że chodzimy na terapię, a zależy nam na tym, żeby ta informacja została między nami, to po prostu to podkreślmy. Postawmy granice i zaznaczmy to, bo to wcale nie jest takie oczywiste. W dzisiejszych czasach bardzo dużo zaczyna się mówić o tym zdrowiu psychicznym. Zauważ, że cały TikTok, gdzieś tam jakieś takie inne portale, one są wręcz zawalone treściami dotyczącymi zdrowia psychicznego, ADHD, depresja. To jest aż zagrażające, ponieważ te słowa przestają mieć znaczenie i te choroby, te diagnozy przestają budzić respekt, przestają być poważnie traktowane. Także jeżeli chcemy, żeby ktoś faktycznie uszanował to, że my chodzimy na terapię i tą informację, to po prostu zaznaczmy to w momencie, kiedy o tym mówimy.
To właśnie a propos, co o TikToku wspomniałaś, to właśnie ci influencerzy, blogerzy, co mówią, że wiele osób zabiera głos i tym samym na przykład coaching nie był tak źle odbierany swego czasu, dopóki nie zaczęły wchodzić w to osoby lub samozwańczo nazywać siebie coachami. Nieodpowiednie osoby zaczęły tworzyć wizerunek negatywnego obrazu tego coachingu, co też w psychologii zaczyna mieć też takie jakby miejsce, bo na przykład z moich obserwacji dużo osób zabiera głos w sprawie terapii, którzy poszli, są nawet po dwóch terapiach, trzech i oni już zaczynają światu mówić, na czym to polega, sami oceniać, opiniować ludzi. Na przykład dużym, też sporym takim trendem jest obserwowanie różnych zachowań w internecie i wyrażanie własnych opinii. Ocenianie, dlaczego jakaś gwiazda zrobiła taki grymas albo taki grymas i co to o niej mówi. I nie mamy w ogóle możliwości sprawdzenia, czy ta osoba jest faktycznie ekspertem w tej dziedzinie. I zastanawia mnie jeszcze jedna taka kwestia. Słyszałem kiedyś, że po co ja mam iść na terapię, skoro w moim przypadku to cała rodzina powinna pójść na terapię. Co z tego, że ja pójdę na terapię, skoro terapii tak samo potrzebuje ojciec, mama, siostra, brat. Jak taki argument zbić u kogoś, kto ewidentnie naszym zdaniem potrzebuje terapii, już abstrahując, że nie mamy prawa nikogo zmuszyć do terapii ani przekonywać.
Przede wszystkim faktycznie są takie systemy rodzinne, które całe powinny zostać objęte pomocą psychologiczną, psychoterapeutyczną. Natomiast jeżeli mamy możliwość zmiany całego systemu albo zmiany swojego życia, to logiczne jest to, że chcielibyśmy zmienić cały system, chcielibyśmy wpłynąć na to, żeby uzdrowić wszystkich, żeby lżej żyło się wszystkim i także mnie. Natomiast taką ważną rzeczą, którą należy sobie uświadomić, jest to, że nie jesteśmy w stanie uratować innych ludzi. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ich z przysłowiowego bagna życia. Tak się często mówi w społeczeństwie, że my to już jesteśmy w takim bagnie. Więc jeżeli faktycznie dostrzegamy, że nasza cała rodzina jest dysfunkcyjna, nasza cała rodzina wymaga pomocy, ale ci ludzie nie są otwarci na to, żeby z tej pomocy skorzystać, to zacznijmy od ratowania siebie. Zacznijmy od tego, żeby faktycznie spróbować poczynić jakieś zmiany w kierunku zdrowia, w kierunku dobrego funkcjonowania. I my nie będziemy w stanie pomóc nikomu innemu dookoła, dopóki nie zaopiekujemy się sobą. Także to jest taki fakt, to jest coś, co musimy po prostu uznać i być gotowi to przyjąć, że jedyną przestrzenią, której jesteśmy w stanie pomóc, to jesteśmy my. Troszeczkę inaczej jest w przypadku rodziców, na przykład, którzy mają dzieci, tak? Natomiast na razie mówię o osobach dorosłych. Także jedyną osobą, której ja jestem w stanie pomóc, to jestem ja sama. I wprowadzenie zmiany w moim otoczeniu, w moim postrzeganiu tej rodziny, wyjście poza schematy rodziny, która jest dysfunkcyjna, daje ogromną wolność. I to nie zmieni rodziny, ale zmieni moje funkcjonowanie, zmieni moje postrzeganie, zmieni mój sposób życia tak naprawdę, a co za tym idzie i komfort życia, i jakość życia, i być może nawet sens życia.
Sami nauczymy się radzić w sytuacjach, w której te dysfunkcyjne sytuacje nas dotykają. Oczywiście. Już nie reagujemy w taki sam sposób. No i na koniec tego odcinka pytanie, jakimi cechami powinien się wyróżniać dobry psycholog?
No, to jest ciekawe pytanie.
Chociaż też krzywdzące, tak prawdę mówiąc. Bo spójrz, że psycholog to też człowiek, ma różne cechy i zastanawianie się, bo właśnie zanim to pytanie padło, chciałem o tym wspomnieć, że mam świadomość, że psycholog, właśnie też jest człowiekiem, ale przede wszystkim nie możemy się nastawiać, że psycholog musi być konkretnie w jakimś kanonie i w jakimś prostolinijnie stworzonym już opisie. Mhm. Że to jest właśnie, pewnie o tym chciałem wspomnieć, zanim zadam to pytanie, ale tak, jeżeli idziemy na terapię, to co z naszej perspektywy powinno mieć znaczenie przy tym pierwszym kontakcie z psychologiem?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Jaki powinien być psycholog? W mojej ocenie psycholog musi być, nie powinien być, ale musi być etyczny. To jest słowo, które wpisuje się w obraz psychologa, które wpisuje się w obraz osoby, która pomaga drugiemu człowiekowi, naprawdę w kryzysowych, czasami trudnych momentach życia. Etyka to jest coś, bez czego nie widzę psychologa. Jeżeli ktoś nie jest etyczny, jeżeli ktoś nie pracuje zgodnie z etyką...
Rozwiniesz, czym jest etyka?
Oczywiście, za chwileczkę rozwinę. Natomiast to jest mi trudno nazwać w ogóle taką osobę psychologiem. Naprawdę mam dużą trudność, żeby taką osobę określić właśnie psychologiem. Etyka zawodu psychologa to jest bardzo, bardzo szerokie zjawisko. Natomiast, żeby tak jakoś mocno to zobrazować, to jest przestrzeganie bardzo wielu niewidocznych, niewidzialnych granic. To jest niewchodzenie w za bliskie kontakty z klientem, pacjentem. To jest przestrzeganie tajemnicy zawodowej. To jest działanie zgodnie z wytyczonym celem. To jest nienawiązywanie kontaktów bliskich, intymnych, na przykład z klientami. To jest jasne określenie kierunku działania. To jest to, żeby działać przede wszystkim na rzecz dobra klienta, pacjenta, nigdy przeciwnie. To jest unikanie konfliktu interesów. I no, tego jest bardzo wiele, natomiast bez etyki nie ma psychologa. Takie jest moje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o takie predyspozycje, cechy charakteru, cechy temperamentu, nie chciałabym nikogo krzywdzić, żeby się w tym obszarze wypowiadać. Natomiast myślę, że empatia jest taką cechą, która powinna być rozwinięta przynajmniej na jakimś poziomie, żeby tą funkcję pełnić. Bo no, człowiek, który jest pozbawiony empatii całkowicie, wydaje mi się, miałby dużą trudność, żeby móc w ogóle analizować daną sytuację. I nie mam tutaj na myśli takiej empatii naprawdę wysoko rozwiniętej, że jeżeli ktoś płacze, no to ja już też zaczynam płakać. Totalnie nie o to mi chodzi. Natomiast mam na myśli to, żeby mieć taką umiejętność zrozumienia sytuacji gdzieś tam drugiego człowieka. Także etyka i empatia to są dwie cechy, które są niezbędne moim zdaniem w tym zawodzie. Natomiast warto też tutaj podkreślić, że no, są różni psychologowie. Jeden psycholog będzie zimny, zdystansowany, stanowczy. Drugi psycholog będzie osobą cieplejszą, będzie osobą bardziej uważną, może bardziej ekspresyjną. I nie ma nic złego w tym, że jeden psycholog będzie taki, a drugi taki. Po to mamy właśnie możliwość wyboru. Po to mówimy o tym na pierwszym spotkaniu, żeby ten klient wiedział, że wybór psychologa nie jest prostą drogą i on ma prawo szukać, że to nie jest nic złego, jeżeli przy kimś nie czuje się dobrze. Jeżeli miałabym podsumować to, o czym mówię, to etyka i empatia to są dwie cechy, bez których ja osobiście tutaj podkreślę, że to jest moje zdanie, które jest subiektywne, nie widzę psychologa.
Tym odcinkiem chciałem zwrócić uwagę na najczęstsze obiekcje, bo wiem, że chociażby w moim otoczeniu, ja sam, często szukamy, się też wpisuję w tę grupę, powodów, które by nas upewniały w tym, że terapia jest złym wyborem. Więc tą rozmową chciałem właśnie wskazać na to, że warto to przemyśleć, od razu się nie nastawiać i nie szukać sobie tych punktów do zaznaczenia na nie. Czy jest coś, o czym jeszcze chciałabyś wspomnieć?
Chciałabym wspomnieć o tym, że zdrowie psychiczne jest szalenie ważne i nie jesteśmy w stanie oddzielić go od zdrowia fizycznego. I to nie może być element, który gdzieś tam zostaje pominięty, który zostaje ignorowany, ponieważ w momencie, kiedy zaczyna się psuć nasze zdrowie psychiczne, powinniśmy wiedzieć o tym, że za chwilę będzie się psuło także nasze zdrowie fizyczne. I to jest nieoderwalna całość. I nie jesteśmy w stanie tego podzielić, że możemy zająć się zdrowiem fizycznym, a nawet powinniśmy, a psychiczne możemy sobie zbagatelizować. Nie. Zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne stanowią nierozerwalną całość. Pamiętajmy o tym. Dbajmy o to, żeby czuć się komfortowo w życiu, żeby czuć, że to życie ma sens, żeby chcieć żyć, żeby chcieć doświadczać, żeby chcieć wychodzić poza strefę komfortu. A jeżeli tego nie czujemy, to znaczy, że należy skorzystać z pomocy psychologicznej.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę w tym odcinku. W następnym odcinku będziemy rozmawiać już o osobach, które mają na nas wpływ. Także do usłyszenia.
Bardzo Ci dziękuję za miłą rozmowę i do usłyszenia.
Za nami pierwsza rozmowa z Dianą Choma, właścicielką Białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego, które jest ośrodkiem gabinetów psychologicznych, terapeutycznych i psychoterapeutycznych. Zespół specjalistów oferuje indywidualne, rodzinne oraz grupowe wsparcie, pomagając dzieciom, dorosłym i seniorom w uporaniu się z traumami, emocjami lub barierami, które ciążą im w codziennym funkcjonowaniu. W następnym odcinku, nie będąc sobą ekstra, porozmawiamy z Dianą o osobach, które mają na nas wpływ. Także do usłyszenia.